Twoje Radio London.
Jedną z najbardziej popularnych piosenek z okresu I wojny światowej śpiewali artyści krakowskiego kabaretu Loch Kamelot. A to dla przypomnienia, że za nami 15 dzień sierpnia, święto Wojska Polskiego. W ogóle wiele upamiętnionych w Polsce wydarzeń sierpnia ma związek z walką i wojnami. Pierwszy dzień tego miesiąca to Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, obchodzony w rocznicę wybuchu powstania. Ostatni jest Dniem Solidarności i Wolności, a między nimi to także początek I wojny światowej i powstania Legionów Józefa Piłsudskiego, wspomniane już Święto Wojska, zwane też Świętem Żołnierza, Święto Lotnictwa Polskiego. Ze zrozumiałych względów nie wszystkie wydarzenia mogą być świętami, ale także jak na przykład pakt Ribbentrop-Mołotow nie można o nich zapomnieć. Tyle tytułem wstępu do programu Twojego Radia, przygotowanego z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 20 sierpnia. Słuchaczy serdecznie wita Jolanta Pawluk. A co w programie? Najpierw Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze, czyli zachęta do czytania i informacja o tym, co nowego można wypożyczyć z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Potem audycja z uśmiechem na twarzy z opowieścią Beaty Piątkowskiej o pewnym wydarzeniu w przedszkolu, po czym przejdziemy do tematyki wojennej. Trzecia część programu dotyczyć będzie podróży, spędzania czasu poza domem i celów, jakie przyświecały wyjazdom w okresie staropolskim. Będzie też coś bliższego współczesności.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Sylwia Ziętek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów specjalizacyjnych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich. W roku 2013 jej książka Złudzenia, Nerwice i Sonaty nominowana była do Literackiej Nagrody Angelusa. Ziętek prowadzi blog Fantasmagoria, gdzie zamieszcza szkice biograficzne o ludziach z kręgów sztuki. Jest wielbicielką podróży tropami artystów, których podziwia. Dużą popularność zdobyła jej trzytomowa saga Hotel w Warszawie. Polki na Montparnasse to nieznane historie polskich malarek w legendarnej dzielnicy Paryża. W Warszawie i Krakowie nie tylko zabraniano im portretowania nagich modeli, ale nawet malowania obrazów historycznych. Ówcześni artyści z Matejką na czele uważali, że malarstwo jest wbrew naturze kobiety. Najodważniejsze wsiadały więc w pociąg do Paryża, by tam uczyć się, rozwijać i spełniać marzenia o karierze. W dzielnicy Montparnasse, stolicy artystycznego świata, żyło blisko 200 Polek artystek. Malowały, ale i kochały, przeżywały życiowe dramaty i uniesienia, nierzadko przymierając głodem. Ciężko pracowały, nie godząc się na wykluczenie ze świata sztuki. Anna Bilińska-Bohdanowicz jako pierwsza polska malarka cieszyła się międzynarodową karierą. Alicja Halicka, ukrywająca swą twórczość przed mężem, znanym malarzem, stała się cenioną kobietą kubistką. Obrazy Meli Mutter, przyjaciółki Władysława Reymonta i Rylkiego, ulubionej portrecistki paryskich elit międzywojnia, zmarłej w nędzy i zapomnieniu, dziś poszukiwane są przez muzea i kolekcjonerów na całym świecie. Żyły wreszcie jak chciały. Maria Dulębianka, propagatorka równouprawnienia kobiet, została partnerką życiową Marii Konopnickiej. Aniela Pająkówna utrzymywała ojca jej córki, Stanisława Przybyszewskiego, niewiernego kochanka. Irena Reno, bezpruderyjna, umiejąca cieszyć się życiem, nie bała się żyć w trójkącie z dwoma mężczyznami. Sylwia Ziętek dotarła do unikalnych, często nigdy niepublikowanych materiałów, na których oparła tę napisaną z pasją i miłością książkę. Jej tłem są niezwykle burzliwe czasy. Od zaborów, przez trudy I wojny światowej, szaleństwo lat 20., niepokój lat 30., tragedie II wojny światowej. Posłuchajmy fragmentu z książki Sylwii Ziętek zatytułowanej Polki na Montparnasse. W niewielkim pokoju w mieszczańskiej kamienicy położonej przy ulicy Smolnej, między Nowym Światem a zboczem skarpy schodzącej ku rzece i biednemu Powiślu, kilkanaście młodych kobiet siedzi w skupieniu nad arkuszami papieru i szkicuje postawioną przed nimi na podwyższeniu gipsową kopię posągu greckiej bogini. Nad Warszawą zapada powoli zimowy zmierzch. Panny pracują w ciszy, z powagą, starając się jak najwierniej oddać każdą widoczną linię, detal, wypukłość rzeźby. Między nimi przechadza się brodaty mężczyzna, Wojciech Gerson, założyciel i nauczyciel tej prywatnej szkoły, pierwszej w Warszawie, która przyjmuje kobiety. Przystaje on co rusz przy którejś, przygląda się rysunkowi, coś tłumaczy, podpowiada. Wszystkie mają nie więcej niż 20 kilka lat. Pochodzą z inteligenckich rodzin. Wyglądają dość podobnie, ubrane schludnie, zgodnie z obowiązującą modą dla niezamężnych panien, włosy upięte jak najściślej, aby żaden kosmyk nie spadł przypadkiem na czoło, suknie dzienne, dopasowane, w ciemnych barwach, o wąskich rękawach, delikatnie zdobione koronką, sięgające wysoko pod szyję. Opinający kibić gorset sprawia, że po kilkudziesięciu minutach siedzenia bez oparcia zaczyna dokuczać kręgosłup. Długi ogon spódnicy i turniura dodatkowo ograniczają ich ruchy. Ale strój nie może być przeszkodą dla tych, które z determinacją nakłoniły ojców do opłacania lekcji rysunku, uważanych przez wiele osób za zbędne czy wręcz niewłaściwe dla panien na wydaniu. Urodzony w 1831 roku Wojciech Gerson, zakładając szkołę, był już uznanym malarzem, autorem utrzymanych w akademickim stylu scen historycznych czy realistycznych pejzaży przyrody oraz miast. Edukację zdobywał w Petersburgu, Rzymie, Paryżu. Przez całe swoje życie związany był z Warszawą. Ten człowiek, instytucja, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zachęty Sztuk Pięknych, tłumaczem traktatów z historii sztuki, a przede wszystkim nauczycielem rysunku i teorii malarstwa. Jego prywatna szkoła powstała w 1867 roku z myślą o kształceniu mężczyzn. Jednak z czasem Gerson, ojciec dwóch dorastających córek, podjął śmiałą decyzję o rozszerzeniu oferty o zajęcia dla pań. Metody nauczania Gersona są konserwatywne. Zwraca uwagę na autentyczność kopiowanych detali, prawidłowe odwzorowanie natury. Kluczową wagę przykłada zaś do rysunku, który stanowi najistotniejszy element obrazu. W dziale męskim szkoły w innej części miasta uczą się przyszli mistrzowie Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński czy Józef Pankiewicz. Z uczniami i uczennicami Gerson utrzymuje bliskie relacje. Zaprasza ich do swojego domu, gdzie co środę wieczorem grupa młodych ludzi śpiewa, tańczy i gra w amatorskich przedstawieniach. Na tych wieczorkach młode malarki poznają kolegów z męskiej pracowni. W polskich kręgach inteligenckich drugiej połowy XIX wieku idea, że kobieta może zdobywać praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat sztuki, nadal budziła kontrowersje. Panny z porządnych domów zachęcano do rysowania i malowania subtelnych kompozycji kwiatowych albo pejzaży. Był to element ogólnej edukacji panny na wydaniu. Miał zwiększyć jej szanse na konkurencyjnym rynku matrymonialnym. Wyśmiewał to Bolesław Prus w Emancypantkach. Między młodymi kobietami ze szkoły Gersona zawiązują się silne więzi, dla których prawdziwym testem okaże się kilka lat później Paryż. Ale na razie tu w Warszawie, żyjącej plotką i informacjami o ślubach, zgonach i mezaliansach, młode kobiety uczą się z wielką powagą i sumiennością. Annie Bilińskiej szczególnie bliska jest Zosia Stankiewiczówna. Obie pochodzą z Kresów, łączy je też pasja dla muzyki. Inne bliskie koleżanki Anny to Klementyna Krasowska, Maria Dulębianka, Maria Garzycz i Maria Kazanowska, także wywodzące się z rodzin ziemiańskich czy inteligenckich i wschodnich ziem dawnej Rzeczpospolitej. Młode artystki ze szkoły Gersona traktują dobrodusznego profesora z wielką estymą. Zdają sobie jednak doskonale sprawę, że szkoła rysunku daje im tylko namiastkę edukacji, jaką powinny zdobyć, aby móc konkurować z mężczyznami. Na dostęp do paryskiej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych paniom przyjdzie poczekać 15 lat. Na naukę w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych 22, zaś dostęp do krakowskiej ASP umożliwiony zostanie dopiero za lat 40. Jedyną uczelnią wyższą o profilu artystycznym, która w drugiej połowie XIX wieku przyjmuje kobiety, jest uczelnia w Petersburgu. Ale wyjazd do Rosji w przypadku Anny czy Zosi, pochodzących z mocno patriotycznych polskich rodzin, nie wchodzi w grę. Kierunkiem rozważanym przez polskich artystów jest najczęściej Monachium, Rzym albo Paryż. Kobietom najwięcej możliwości oferuje ostatnie z tych miast. To właśnie Paryż III Republiki jest teraz najnowocześniejszą metropolią, bezsprzeczną stolicą sztuki, gdzie co prawda nadal kobiety nie mogą uczyć się w elitarnej szkole, ale za to mogą pobierać nauki od najlepszych francuskich profesorów dzięki prywatnym szkołom. Coraz więcej kobiet wystawia swoje obrazy na dorocznym salonie w Paryżu. Artystki z całego świata przybywają do Paryża, aby uczyć się malarstwa i móc rysować żywych modeli i modelki. Wystawiający na paryskich salonach Wojciech Gerson zachęca swoje uczennice do kontynuowania edukacji właśnie tam. Polska prasa donosi o sukcesach francuskiej malarki Rozy Bonheur. W latach 80. XIX wieku jest ona tak sławna we Francji, że można nawet kupić lalkę będącą jej podobizną. Jej naturalistyczne obrazy przedstawiające głównie sceny rodzajowe z udziałem uwielbianych przez artystkę zwierząt, jak słynny targ koński, osiągają wysokie ceny i są reprodukowane w prasie. To pierwsza artystka, która uzyskała złoty medal na paryskim salonie, a także pierwsza, która otrzymała najwyższe odznaczenie państwowe, legię honorową. Sukcesy i talent Rosy skłoniły francuską cesarzową Eugenię do walki o zmiany we francuskim systemie prawnym, umożliwiające otrzymanie przez kobiety dotąd niedostępnych dla nich wyróżnień. Dla młodych artystek Rosa jest mentorką i dowodem na to, że w Paryżu kobieta może osiągnąć wyżyny artystyczne i sukces finansowy. Do Paryża wybiera się Zofia Stankiewiczówna, a także Maria Garzycz, po mężu Chrzanowska. Anna Bilińska także marzy o wyjeździe. Wreszcie 8 listopada 1882 roku Anna wyjeżdża z Warszawy. W pociągu notuje: sama sobie nie wierzę, że jadę do Paryża. Rok temu było to tylko marzenie. Jadę pełna wiary. A jaki będzie powrót? Pasażerowie zmieniają się. Często urywam zaczętą przez nich rozmowę. Nie mam do niej ochoty. Wreszcie zasypiam, jak w domu. Drugiego dnia po przyjeździe do Paryża w poniedziałek Anna pędzi na pierwszą lekcję. Zgromadzone w niewielkim pomieszczeniu panie czekają na modela. Anna rozgląda się, przypatruje koleżankom i ich pracom. Już w trakcie pierwszej lekcji myśli o starcie w organizowanym przez szkołę co 2 miesiące konkursie i wygraniu nagrody srebrnego medalu. Bardzo chce go zdobyć. Model. Zaczynam rysować głowę, lecz nie idzie. Zupełnie tu inny sposób rysowania, ale nie tracę nadziei. Zanotuję wieczorem. Młode artystki wpatrują się w stojącego na podejście półnagiego chłopca i szkicują z zapamiętaniem, jakby ściskający je gorset zupełnie im nie przeszkadzał. Na 19-wiecznych obrazach przedstawiających artystki w pracowni fizjonomia studentek i wystrój atelier pokazane są z pełną gamą detali. Na płótnie Marii Baszkircew tylko jedna z kobiet ma narzucony na suknię fartuszek, który bardziej przypomina ozdobny detal ubioru. Wszystkie pragną być traktowane z powagą, a zatem nie mogą pozwolić sobie na złamanie sztywnych norm określających kobiecość, a tym samym wygląd. Stroje, w zależności od okoliczności i pory dnia, zmienia się niekiedy po 4 razy w ciągu jednej doby. Suknie dzienne są najskromniejsze, najmniej ozdobione plisami, falbanami, drapowaniami, a ich trend znacznie krótszy niż w kreacjach popołudniowych. Dobór odpowiedniej garderoby, tkaniny, dodatków, dekoltu musi uwzględnić skomplikowane zasady danej klasy społecznej, a odstępstwo od nich naraża dobre imię kobiety na szwank. Sukni przeznaczonej do pracy artystycznej nikt dotąd nie wymyślił. Ale ani gorset, ani gładka fryzura nie są w stanie zepsuć upojenia wolnością. W pracowni wszystko znika. Nie ma się ani nazwiska, ani rodziny, nie jest się córką swej matki, jest się samą sobą, indywidualnością. I ma się przed sobą tylko sztukę, nic więcej. Ma się uczucie zadowolenia, wolności, dumy. Nareszcie jestem taka, jaką chciałam być od dawna, zanotowała w swoim dzienniku rosyjska arystokratka Maria Baszkircew, koleżanka Zosi. W Akademii Julien młode kobiety mają być kształcone na prawie takich samych zasadach jak mężczyźni. Jednak różnice są istotne. Anna i jej koleżanki muszą płacić za naukę dwa razy tyle, co ich koledzy. 400 franków za pół roku nauki. Dysproporcje tłumaczono koniecznością wynajmowania odrębnych pracowni dla kobiet. Rodziny panien na wydaniu nie życzyły sobie, aby młode kobiety przebywały w jednym pomieszczeniu z mężczyznami. Szkołę założył w 1868 roku Rodolphe Julien, uznany malarz tworzący w nurcie akademizmu. Przez kilkadziesiąt lat istnienia przez jej pracownię przewinęło się kilkuset artystów: Henri Matisse, Paul Celicier, Pierre Bernard, Alphonse Mucha, Marcel Duchamp. Od 1873 roku szkoła oferowała kształcenie pań. Co ważne, miała doskonałą opinię pod względem merytorycznym, ale również jako placówka odpowiednia dla niezamężnych kobiet. Dla mieszczańskich rodzin istotna była pewność, że w szkole przestrzegane są zasady moralne, a w trakcie zajęć, nie licząc profesorów, panny nie mają kontaktu z płcią przeciwną i nie ma obawy co do kompromitujących spotkań twarzą w twarz. Jednym słowem, nie było obaw, że studentka akademii zostanie posądzona o złe prowadzenie i tym samym nie zrujnuje swoich szans na odpowiedni kontrakt małżeński. Studiowały w niej francuski, ale zdecydowanie więcej było cudzoziemek. Artystki przybywały tu praktycznie z całego świata. W zasadzie ze wszystkich państw Europy, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, a nawet z Australii. Nazwiska wielu studentek, m.in. Louise Breslau, Elizabeth Gardner czy Marii Baszkircew, zapisały się na trwałe w historii sztuki. Dziś ich obrazy wiszą na ścianach paryskiego muzeum. Paryski salon, od XVII wieku oficjalna wystawa Akademii Sztuk Pięknych, był w czasach Bilińskiej niezbędnym elementem kariery artystycznej, a do tego uwielbianym przez Paryżan spektaklem, gdzie zapoznawano się z nowościami i z którego czerpano emocje oraz tematy do kulturalnych dyskusji. Salon był też wydarzeniem towarzyskim i międzynarodowym. Stanowił arenę handlu sztuką, zapewniał artyście rozpoznawalność, a przy tym wszystkim inspirował i pobudzał konkurencję środowiska artystycznego. Dla malarki takiej jak Bilińska obecność na dorocznym salonie była koniecznością. Przyjmując do szkoły kobiety, Julien zdobył szeroką klientelę spośród zamożnej burżuazji. Julien był rewolucjonistą w sztuce edukacji. Powinien zostać uhonorowany jako ojciec ruchu feministycznego, twierdziła pisarka Gabrielle Reval. Rzeczywiście, założyciel szkoły miał na tyle wywrotowe poglądy, że twierdził, jakoby jego uczennice, kobiety, bywają niekiedy tak samo uzdolnione, jak i jego uczniowie. Gdy Zosia Stankiewicz, a potem Anna Bilińska pojawiły się w kosmopolitycznym gronie uczennic, niekwestionowaną gwiazdą Akademii Julien była bogata rosyjska arystokratka Maria Baszkircew. Główną rywalką Baszkircew była Szwajcarka Louise Breslau. Zosia Stankiewicz oraz Anna Bilińska były pierwszymi Polkami przecierającymi paryskie ścieżki. W kolejnych latach dołączyły do nich inne koleżanki z warszawskiej szkoły Gersona, m.in. Maria Dulębianka, dzisiaj kojarzona jako działaczka społeczna, feministka, a przede wszystkim towarzyszka życiowa Marii Konopnickiej, Maria Garzycz, malarka i przyjaciółka Anny Bilińskiej, rzeźbiarka Teofila Certowicz, malarka Aniela Pająkówna, a także córka Wojciecha Gersona, malarka i pisarka Maria Gerson. W archiwalnych spisach uczennic Akademii Julien figuruje aż 50 nazwisk uczennic z Polski, głównie z Warszawy i Krakowa. Spośród tej licznej grupy znanych jest zaledwie kilka. O znakomitej reszcie nie wiemy niczego. Rozpadające się w rękach stare zeszyty z żółtymi kartkami zapełnionymi pięknie wykaligrafowanym pismem to jedyny ślad ich istnienia, marzeń i ambicji. Był to fragment z książki Polki na Montparnasie Sylwii Ziętek. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. Miałem szablę i z gazety hełm i kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew. I kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew. Od rana trwała ołowiana wojna, rozbrzmiewał komendami cały dom. Na każdy rozkaz grała zarma calowa, zmieniałem jedynym gestem cały front. Na każdy rozkaz grała zarma calowa, zmieniałem jedynym gestem cały front. Minęły dawno dni bez troskich zabaw, zaginął po żołnierzach moich ślad. Lecz kiedy myślę o chłopięcych latach, inaczej patrzę na zabawę swą. Lecz kiedy myślę o chłopięcych latach, inaczej patrzę na zabawę swą. Na pewno lepiej byłoby na świecie bez wielkich wojen i armatnich salw. Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie z ołowiu takich, jakie miałem ja. Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie z ołowiu takich, jakie miałem ja.
Zapraszamy do reklamy.